Jak zauważyliście, te wasze rozważania z Księgi Hioba trochę różnią się od tego, do czego żeśmy się przyzwyczaili. I też to dzisiejsze rozważanie będzie po części takim wprowadzeniem do tego, co nas spotka za tydzień i za dwa tygodnie, kiedy będziemy wchodzili coraz głębiej w Księgę Hioba. Tydzień temu mogliśmy zobaczyć, jak pierwsze dwa rozdziały opisują zarówno szatana, jak i Boga. Natomiast dzisiaj pogłębimy sobie jeszcze temat cierpliwości. Rozpoczynając studiowanie Księgi Hioba, powiedzieliśmy sobie o tym, że ta księga nie daje nam odpowiedzi na pytania, czym jest cierpienie oraz dlaczego cierpimy. Natomiast udziela nam odpowiedzi na pytanie, jaką postawę powinniśmy przyjąć podczas cierpienia. I gdy otwieramy list Jakuba, rozdział 5, od wersetu 10 czytamy: Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Kiedy mówi się o cierpliwości, trzeba sobie powiedzieć, że dobre przykłady cierpliwości można znaleźć w świecie. Nawet ludzie, którzy nie wierzą w Boga, potrafią być cierpliwi i osiągać w życiu wielkie sukcesy. A więc cierpliwość nie jest tylko i wyłącznie domeną ludzi wierzących. Jest dana przez Boga wszystkim ludziom. Co innego, czy potrafimy zrobić z niej należyty użytek. Chciałbym, drodzy, zadać nam pytanie, ale chciałbym, żebyśmy, zanim udzielimy szybkiej odpowiedzi, zastanowili się nad nim poważnie. A mianowicie, czy otrzymujemy od Boga to, na co tak naprawdę zasługujemy? Czy Bóg jest nam coś winien? A może Bóg nie zawsze docenia nasze starania czy dobre uczynki? I może nie zawsze wynagradza nas tak, jakbyśmy tego chcieli lub oczekiwali? Czy otrzymujemy od Boga to, na co tak naprawdę zasługujemy? A może Bóg jest coś nam winien? Może głośno tego nie wypowiadamy, ale może od czasu do czasu jakaś taka myśl może przemknąć przez nasze umysły w momencie, kiedy człowiek napracował się. Efekt jest, ale nie do końca jakby przyszła nagroda. Co ciekawe, ta myśl kiedyś została wypowiedziana. I to wypowiedziana w taki sposób, że Bóg postanowił, że zostanie zapisana w Jego Słowie. Gdy otwieramy Księgę Malachiasza w rozdziale 3, od wersetu 13 padają właśnie te słowa. Księga Malachiasza, rozdział 3, wersety od 13. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. A wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko Tobie? Mówiliście tak. Próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociażby zbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Jest to ta myśl, że Bóg nie daje nam tego, na co tak naprawdę zasługujemy, albo że jest nam coś winien. Ci ludzie z tego tekstu czuli się troszeczkę oszukani przez Boga. Patrzyli na życie bezbożnych, którym wszystko się układało, pomimo tego, że nie prowadzili dobrego życia. Patrzyli na swoje życie i mówią, dlaczego mamy się starać, skoro spotykają nas trudności. Można powiedzieć, że w ich oczach Bóg nie do końca nagradzał ich wierność i ich oddanie. Chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli list do Rzymian, 6 rozdział i werset 23. Myślę, że znamy ten tekst dobrze. Apostoł Paweł napisał tam, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy ten tekst mówi nam o tym, na co tak naprawdę zasługujemy? Tak. To, co nas spotyka w naszym życiu, jest tylko i wyłącznie łaską Boga. Tak naprawdę nie zasługujemy na nic dobrego. Gdy otworzymy na przykład pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 6, w wersecie 5 czytamy takie słowa. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, jak pamiętamy, Bóg postanowił zakończyć życie u ludzi. Gdy otworzymy zaś list do Rzymian, rozdział 3, w wersecie od 10 czytamy. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Zgodzicie się ze mną, że te dwa opisy nie wystawiają nam ludziom dobrego świadectwa. Gdyby więc nie Boża łaska okazana człowiekowi, to tak naprawdę byłoby z nami naprawdę źle. Więc dzięki Bogu za Jezusa, że dał nam możliwość otrzymania tej łaski. Rodzi się więc pytanie, po co to wszystko? Dlaczego człowiek doświadcza zła? Odpowiedź jest banalna. Doświadczamy zła dlatego, bo taki jest świat. Jeśli mówimy, że to niesprawiedliwe, nie powinniśmy się temu dziwić, bo świat nie jest sprawiedliwy. Świat jest skażony. Więc na każdym kroku spotykamy się ze złem, niesprawiedliwością, bólem i cierpieniem. I dopóki ten świat będzie istniał, również to zło, niesprawiedliwość, ból i cierpienie będą istniały razem z nim. Gdy spojrzymy przez chwilę na Pana Jezusa, kiedy chodził po tej ziemi, i zadamy sobie pytanie, czego tak naprawdę doświadczył, będąc tutaj na ziemi, to okaże się, że wcale tych radości tak wiele nie było. Bardziej doświadczył odrzucenia, doświadczył tego, że ludzie pluli na niego, urągali mu, oskarżali go o coś, czego nie zrobił. W końcu go bito, a na końcu go ukrzyżowano. Czy było to sprawiedliwe? Nawet z naszego punktu widzenia nie było to sprawiedliwe. Ale taki jest świat. W związku z tym, że Bóg nie daje nam tego, na co tak naprawdę zasługujemy, to Bóg postanowił, że całe to zło, które jest w świecie, wykorzysta nie przeciwko nam, ale dla naszego dobra. Bo gdyby miał pozwolić, aby to zło obróciło się przeciwko nam, żylibyśmy z tego nie wyszli. Ale Bóg postanowił, że wykorzysta to ku dobremu. Dla swojej chwały, ale także dla naszego dobra. W jaki sposób? W liście do Rzymian w 8 rozdziale i w wersecie 28 czytamy, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. We wszystkim. To znaczy zarówno w dobrym, jak i w tym, co złe. Również w pierwszym liście Piotra, w rozdziale 1 od wersetu 6 czytamy. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Nasza wiara przechodzi różne etapy rozwoju i doświadczamy różnych rzeczy. Najczęściej tych niemiłych. Hiob więc okazał się być człowiekiem nie tylko nienagannym, prawym, bogobojnym i stroniącym od złego, ale także, jak już czytaliśmy w liście Jakuba, okazał się być człowiekiem wytrwałym albo cierpliwym, pomimo tego wszystkiego, co go spotkało. Rodzi się pytanie, czy my jesteśmy wytrwali? Czy my jesteśmy cierpliwi? Czy raczej szybko się zniechęcamy, gdy przychodzą trudności i problemy? Może zbyt szybko czasami się poddajemy na naszych drogach wiary? W liście Jakuba w rozdziale pierwszym od wersetu trzeciego czytamy: wiedząc, że doświadczenia wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A więc wytrwałość powinna prowadzić nas do dzieła doskonałego. Powinniśmy być nienaganni, nie mający żadnych braków. Co jeszcze można powiedzieć na temat wytrwałości? Na pewno to, że nasza wytrwałość podkreśla, że ten świat nie jest naszym domem. Gdy do ognistego pieca miano wrzucić trzech bogobojnych mężów, w pewnym momencie wydali oni takie świadectwo. Czytamy o tym w Księdze Daniela w 3 rozdziale od wersetu 17. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o król. Ale jeżeli nie, niech Ci będzie wiadomo, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. A więc bez względu na to, jaka będzie Boża wola, wytrwamy do końca. W liście do Filipian w 3 rozdziale, a od wersetu 20 czytamy: nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciała nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. To trwanie w Chrystusie, nie tylko wtedy, kiedy wszystko się układa, ale przede wszystkim wtedy, kiedy wszystko się wali, pokazuje, że jesteśmy tak jak ten naród wybrany, który wyszedł z Egiptu i szedł do ziemi obiecanej. Tak my, kiedy trwamy w Chrystusie w tych trudnościach, pokazujemy, że dążymy do naszej obiecanej ziemi, która znajduje się nie tutaj, ale w niebie. Gdybyśmy nie wierzyli w Boga, ani nie wierzyli w to, że jest życie po śmierci z Nim, jaki sens miałyby nasze cierpienia za wiarę? Żadnego. Gdy zaś cierpimy, tym samym składamy świadectwo, że nasz dom jest gdzieś zupełnie indziej. Tam w górze, a nie tutaj na ziemi. Po drugie, nasza wytrwałość jest uznaniem, że wszystko, co mamy, należy do Boga, a nie do nas. W Księdze Hioba czytamy: nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Skoro nasza ojczyzna jest w niebie, a nie tutaj, to wszystko, co zostało nam dane tutaj na ziemi, zostało nam to tylko powierzone. Dane na pewien czas, a nie na zawsze. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale od wersetu 14 czytamy: będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie pan powraca do owych sług i rozlicza się z nimi. Nasza wytrwałość w tych trudnościach, tych problemach, doświadczeniach, to tak naprawdę nasze wyznanie wiary, że Bóg jest nie tylko moim Zbawicielem, ale także jest Panem mojego życia. Wszystko, co moje, nie jest moje, ale Jego. I jeżeli uzna, że chce to zabrać, któż mu powie, co czynisz? Po trzecie, Nasza wytrwałość jest determinacją, by błogosławić Boga bez względu na to, co się dzieje. Łatwo chwalić Boga, kiedy na przykład pensja wpływa na konto, prawda? Co miesiąc. Kiedy wszystko się układa, kiedy wszyscy są zdrowi, kiedy plany realizują się. Gorzej, kiedy nagle, tak jak w życiu Hioba, wszystko zaczyna się walić. Wszystkie plany zostały zrujnowane. Ale to wszystko pokazuje także nam samym. Czy kochamy Boga dlatego, że nam błogosławi, że daje nam różne rzeczy, że obdarza nas zdrowiem i powodzeniem? Czy kochamy Boga dlatego, że On jest? I jeśli będzie chciał, to da, a jeśli będzie chciał, to po prostu zabierze. Czy przypominamy sobie zeszłotygodniowe nauczanie? Czy człowiek może kochać Boga i służyć Mu bezinteresownie? To pytanie szatana do Boga. Zabierz Mu, a zobaczymy, czy będzie Ci służył. Po czwarte, aby wytrwałość była silna, musi być powiązana z wiarą w Boga. Gdy otworzymy list do Hebrajczyków, rozdział 11, od wersetu 32 czytamy oczywiście o bohaterach wiary, ale jest tam wprowadzony pewien podział. Przeczytajmy od wersetu 32. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a ponadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemskich. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby nie osiągnęli celu bez nas. O czym mówi ten tekst? Mówi o bohaterach wiary. Ale robi pewien podział. Z jednej strony mówi o ludziach, którzy otrzymali wspaniałe dary od samego Boga. Podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, dali sobie radę z różnymi lwami, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza, wszystko się im powiodło. Nawet kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Tym łatwo było chwalić Boga. Ale dalej czytamy o tych, którzy tego nie dostali. A raczej, jak czytamy, zostali zamęczeni na śmierć, że doznali szyderstw, biczowania, więzów, więzienia. Ale jedni i drudzy wytrwali przy Bogu. Zarówno zdrowie, jak i choroba, sukces, jak i porażka są wynikiem Bożej łaski. I to nam czasami trudno przyjąć. Jeden będzie służył Bogu i wszystko będzie mu się w życiu układało. Inny będzie służył Bogu i wszystko będzie mu się walić na głowę. Ale jeśli jeden i drugi trwa w Bogu i czyni Jego wolę, to obaj będą doświadczali Bożej łaski i miłości, choć będzie ona brzmiała zupełnie inaczej. Pomimo tego wszystkiego, zarówno ci, którzy dostali wszystko, jak i ci, którzy wszystko stracili, wytrwali przy swoim Bogu. Biblia opisuje wielu ludzi, którzy wytrwali. Ja bym chciał przypomnieć nam tylko jednego. Nazywał się Józef. Człowiek, który, można powiedzieć, od samego początku miał podgórkę, ponieważ, jak pamiętacie, jego bracia nie pałali do niego wielką miłością. W pewnym momencie postanowili wrzucić go do studni, planowali, że go zabiją, aż w końcu doszli do przekonania, że go sprzedadzą. Gdy otwieramy pierwszą Księgę Mojżeszową, 39 rozdział, w drugim wersecie czytamy o tym, jak to Józef zmienił miejsce swojego zamieszkania. I czytamy, a Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego, Egipcjanina. Na tyle dobrze mu się wiodło w jego życiu, że jak czytamy w wersecie 5, od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Można powiedzieć, że Potyfar nieświadomie zrobił dobry interes. Bóg dał mu wielki skarb w jego domu. Ale pewnego dnia Józef został wystawiony na próbę. Czytamy o tym od wersetu 7. Po tych wydarzeniach żona pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego: oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałby więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, aby spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy pochwyciła go za szatę jego, mówiąc: połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swoją w jej ręku i uciekł i wyszedł na dwór. Józef jest człowiekiem tutaj, który pozostaje wierny Bogu. Pomimo tego, że to był trudny wybór. A jaka była nagroda za jego wierność Bogu? W wersecie 19 i 20 czytamy: gdy Pan usłyszał słowa żony, która mu powiedziała, mówiąc: tak to postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo, ale nie na żonę. Następnie Pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia, tam, gdzie trzymano więźniów królewskich, i tam był w więzieniu. To była nagroda za jego poszanowanie Bożych praw. Ale pomimo tego, co go spotkało, jak czytamy od wersetu 21, ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek uczynił. Dalej Józef pomaga dwóm ludziom, wykładając im sny, mając też nadzieję, że rychło wyjdzie, a jak pamiętamy, tam ponad 2 lata jeszcze przesiedział. Ale w końcu Pan sprawił, że wyszedł z więzienia i stał się pierwszym po Faraonie i dzięki temu też ocalił swoją rodzinę. Ale w Biblii znajdujemy też przykłady osób, które, mówiąc krótko, nie wytrwały. Nie poradziły sobie z presją albo nie poradziły sobie z obowiązkami, jakie zostały na nie nałożone. I takim przykładem może być dla nas król Saul. Gdy otworzymy pierwszą księgę Samuela, od wersetu w rozdziale 13, od wersetu 1 czytając, żeby załapać też troszeczkę kontekst, w jakim przyszło Saulowi podejmować trudne decyzje, pierwsza księga Samuela, rozdział 13 i wersety od 1. Saul miał 50 lat, gdy został królem i 22 lata panował nad Izraelem. Saul wybrał sobie 3000 mężów z Izraela, 2000 były z Saulem w Michmas i na pogórzu Betelu, a 1000 było z Jonatanem w Gibej Beniaminowej. Resztę ludu zaś odprawił do domów. Jonatan pobił załogę filistyńską, która była w Gibei. Toteż, gdy Filistyńczycy usłyszeli o tym, że Hebrajczycy się zbuntowali, a Saul kazał trąbić po całym kraju i cały Izrael usłyszał tę wieść, że Saul kazał pobić załogę Filistynów oraz że Izrael stał się obierzły dla Filistyńczyków, lud podążył na zew Saula za nim do Gilgal. Filistyńczycy także zebrali się, aby rozpocząć wojnę z Izraelem. 30 tysięcy wozów wojennych, 6 tysięcy jezdnych, a ludu takie mnóstwo, jak piasku nad brzegiem morza. Ruszyli więc i stanęli obozem pod Michmas, na wschód od Bet-Awen. A gdy mężowie izraelscy widzieli, że znaleźli się w niebezpieczeństwie, bo na lud napierano, poukrywali się w jaskinach i w norach, i w rozpadlinach skalnych, i w pieczarach, i w jamach. A znaczna ilość przeprawiła się przez Jordan do ziemi Gad i Gilda. Saul pozostał jeszcze w Gilgal, a wszyscy wojownicy, którzy szli za nim, byli przerażeni. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela. Lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul: przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania i złożę ofiarę całopalną. Kiedy kończył całopalenie, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel: co uczyniłeś? A Saul odrzekł: gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś, w oznaczonym czasie Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas. Pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiary całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula: popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przekazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan by utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszuka sobie męża według swego serca i Pan ustanowi go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan nakazał. Sytuacja rzeczywiście była trudna z punktu widzenia króla, który był pierwszym królem, ale nie podołał, pomimo tego, co powiedział mu wcześniej Samuel. Nie wytrwał, nie okazał cierpliwości, co w konsekwencji sporo go kosztowało. Drodzy, nasze trwanie w Bogu może być dla ludzi stojących obok, naszych sąsiadów, znajomych, dziwne. Czemu trwasz? Pomimo tego, że wszystko się wali. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy Hiob trwał przy Panu, w pewnym momencie jego żona powiedziała: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożecz Bogu i umrzej. Hiob natomiast odpowiedział jej: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi usty. I to trudna jest lekcja cierpliwości dla nas wszystkich. Bo kiedy przychodzą trudności i problemy, i kiedy z dnia na dzień jest coraz gorzej, a nie coraz lepiej, trwanie przy Bogu może być trudne. Tak jak było ono dla Saula. Ale to jest dowód na to, że wierzymy w Boga, jeśli trwamy. Że nawet jeśli zakończy się nasze życie tragicznie, idziemy gdzieś, gdzie czeka na nas Bóg. Gdyby nie było tej nadziei, nasze trwanie byłoby bezsensowne. Hiob o tym dobrze wiedział, co też wyraził, mówiąc, że on wie, że jako ostatni Zbawiciel stanie nad jego grobem. I drodzy, może zabrzmi to trywialnie, bądźmy albo uczmy się cierpliwości, ponieważ życie nie jest sprawiedliwe, a nasze życie też należy do Boga, który może z nim zrobić to, co uzna za słuszne i co niekoniecznie musi nam się podobać. Ponieważ nie chodzi o naszą doczesność, ale o naszą wieczność. I chciałbym